Tytuł tygodnia.
Jakub Ćwiek, Szwindel. Wydawnictwo Marginesy. Mówi autor Jakub Ćwiek.
Znaczy, to jest oczywiście, wydaje mi się, bardzo istotne dla każdego pisarza, jeżeli chciałby budować wiarygodne postaci, konstruowanie ich według określonego modelu psychologicznego, więc ja staram się zdobywać także w tym zakresie wykształcenie niezakończone dyplomami, ale jednak w taki sposób, żeby móc wiarygodnie się do tego odnosić. Na zasadzie to nie jest tak, że ja mam wiedzę ekspercką, którą mógłbym, nie wiem, za pomocą której mógłbym komuś pomóc, mógłbym kogoś leczyć, czy cokolwiek w tym stylu, natomiast pisarz nie potrzebuje prawdy, potrzebuje wiarygodności. I to jest ten element tutaj istotny, żeby zrozumieć pewne schematy funkcjonowania. Jeżeli chciałem się zabierać za oszustów, to najważniejszą rzeczą tutaj było ich zrozumieć. Zrozumieć, w jaki sposób działają, zrozumieć model ich funkcjonowania i co jest najważniejsze w ich zawodzie. I najważniejsze są właśnie jakieś tam zdolności psychologiczne, socjotechniki, do których się odwołują. Bardzo ważne jest utrzymywanie się na czasie, prawda? Odwoływanie się do wszystkich elementów, które w danym momencie grają. Więc skoro oszuści tym się zajmują i tak działają, to próbując oddać grupę oszustów, musiałem się w tym zakresie bardzo dużo douczyć i to zarówno z wiedzy ogólnej, która pozwoli mi ich zrozumieć, jak i z wiedzy bardzo szczegółowej, zdobywanej od policjantów z wydziałów kryminalnych, ale także od drobnych oszustów, z którymi miałem kontakt, osadzonych i takich, którzy gdzieś funkcjonują na wolności, bardzo często już porzuciwszy zawód.
Czyta Wanda Wasilewska. Kiedy otworzyła usta, w jej dłoni zawibrował telefon. Zerknęła na wyświetlacz. To oni. Pogadamy w domu, rzuciła śląc się na uśmiech. Zdała sobie sprawę, że rozmawiają tu już stanowczo za długo. Dwie osoby, nie z tej bajki, w dodatku tak od siebie różne, zwracają niepotrzebną uwagę. Kolejny błąd. I dzięki jeszcze raz za pomoc. Te nowe zamki doprowadzają mnie do szału. Dam znać, kiedy masz zadzwonić. Odebrała, przyłożyła telefon do ucha i patrząc, jak Bartek rusza w stronę staruszki i jej rozmówczyni zza drzewa, powiedziała do aparatu. Dzień dobry, pani Ewo. Są już państwo? No tak, to zawsze jest trochę problem, ale proszę spróbować na parkingu od Krasińskiego. Tak, właśnie tam, od kościoła. Dokładnie. To ja wyjdę do państwa z tamtej strony. Tak, do zobaczenia. Odruchowo zerknęła na klatkę, by się nie pomylić. Powtórzyła w głowie kod do domofonu i skierowała się do właściwej bramki. Państwo mierzejscy pochodzili z Lubuskiego. On, Jarek, barczysty, opalony mężczyzna po 50, ostrzyżony na jeża, szeroki w klatce i ramionach, koszulka polo, brzuszek. Ona, Ewa, filigranowa, platynowa blondynka o nieco zbyt mocnym makijażu. Pogodna, choć coś w kącikach jej oczu i zmarszczkach wokół ust sugerowało skłonność do uporu. Towarzyszyły im dwie córki, starsza Ilona. Z urody podobna do matki, ale bardziej naturalna i uśmiechnięta. Wyróżniała się dobrze dobranymi oprawkami okularów. Młodsza, Gosia, akurat w fazie wczesnego licealnego buntu, ubrana w porwane dżinsy i spraną koszulkę Iron Maiden, miała minę, jakby nie mogła się zdecydować, czy bardziej światem gardzić, czy go nienawidzić. By tu dotrzeć na tę godzinę spod Zielonej Góry, musieli wyjechać naprawdę wcześnie rano, albo nocowali w Warszawie. Marta złapała się na tym, że próbuje to oceniać na podstawie częściowo ukrytej za lustrzankami twarzy mężczyzny. Nie doszła jednak do rozstrzygających wniosków. Dzień dobry państwu, powiedziała, podchodząc do nich i witając się po kolei z każdym. Jak podróż? Większość trasy autostradą, więc raz, dwa, tylko po kieszeni trzepie, stwierdził Mirzejski. Dopiero tu załapaliśmy się na poranny korek. To musi być zakała życia w stolicy, co? Nawet sobie pan nie wyobraża, odparła Marta, jednocześnie notując w pamięci dwa istotne fakty. Przyjechali jednak dzisiaj, zamiast wziąć hotel na jedną noc i wypocząć. A Mierzejski czuł się zobowiązany do nawiązania do kosztów autostrady. To oznaczało, że najprawdopodobniej będzie próbował się targować. Strzegła błysk w oku Ilony, która, jak Marta zrozumiała z telefonicznej rozmowy, miała tu mieszkać najpierw sama, a za 2 lata z siostrą. W dodatku jej drobne gesty wobec ojca i ojca wobec niej wskazywały na to, że dziewczyna jest oczkiem w głowie tatusia, więc to pod nią przede wszystkim należało grać. Czy to bezpieczna okolica? Zapytała pani Mierzejska, gdy Marta wpisywała kod do drzwi. W zasadzie jedna z najspokojniejszych, odparła. Oczywiście jak każda ma swoje czarne punkty. Jednak to przede wszystkim teren parków, placów, zabaw, miejsc wytchnienia. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz. Gośka! Obruszyła się Mierzejska, a Marta roześmiała się tylko. Proszę się nie denerwować, to cytat z piosenki, wyjaśniła. Tilaw, Warszawa. Puściła oko do młodszej z dziewczyn, ale ta, sądząc po minie, nie doceniła udzielonego jej wsparcia. Pod klatką ponownie wpisała kod. Robiąc to, dostrzegła kątem oka, że staruszka z pudlem skończyła rozmowę i ruszyła w dalszą część obchodu. Na widok Marty przyspieszyła i uniosła rękę, jakby chciała ją powstrzymać przed wejściem. Dziewczyna dokonała szybkiej oceny sytuacji i uznała, że lepiej teraz niż potem. Wpisała więc kod, otworzyła drzwi i przepuściła Mierzejskich. Państwo już wejdą, mieszkanie jest otwarte, numer 16. Proszę się rozejrzeć, a ja tylko 2 słowa zamienię z panią Olą. Dobrze? Jakub Ćwiek, Szwindel. Wydawnictwo Marginesy.